Pure Profit. CD 1. Część pierwsza. Wstęp.
Zaczynamy cykl związany z tajemnicą człowieka. Ja człowiek. I dlatego zanim przejdziemy do cielesności, parę słów na temat człowieczeństwa. Otóż zacznę od takiej rozmowy ze studentem, która jest typowa dla wielu moich rozmów jako księdza i wychowawcy. Otóż któryś ze studentów z taką dumą mówi: proszę księdza, jestem wolnym człowiekiem, więc robię to, co chcę. Wtedy spytałem go w takiej oczywistej formie, mianowicie powiedziałem: a kim jesteś i czego chcesz? A co ksiądz tak zmienia temat i takie filozoficzne jakieś pytania zadaje? Ja mówię: nie zadaję pytań filozoficznych, tylko praktyczne. Otóż jeżeli mówisz, że robisz to, co chcesz, to znaczy, że wiesz, kim jesteś i czego chcesz. Jeżeli byś natomiast nie wiedział, kim jesteś, to jak mógłbyś wiedzieć, czego chcesz? Czego innego chcą aniołowie, czego innego diabły, czego innego marsjanie, jeśli istnieją, czego innego krasnale, jeśli istnieją, czego innego chcą ludzie, a czego innego chce Pan Bóg, przynajmniej czasami, czego innego są ludzie szlachetni, czego innego chcą ludzie podli, czego innego chcą ludzie wolni, czego innego chcą uzależnieni, narkomani, alkoholicy czy hazardziści, dla przykładu. Więc powiedziałem: drogi studencie, jeżeli chcesz rzeczywiście robić to, co chcesz, co ty chcesz, to najpierw musisz odpowiedzieć na pytanie, kim jesteś. No i student zamyślił się, powiedział: proszę księdza, nie stawiałem sobie w ogóle tego pytania, na razie w moim nie tak długim jeszcze życiu. I pomyślał trochę jeszcze i mówi: proszę księdza, to w takim razie, jeżeli ja nie wiem, a na razie przyznaję, nie wiem, kim ja jestem, więc nie wiem tak dokładnie, po co żyję i czego chcę rzeczywiście, to co ja robię wtedy, kiedy mówię, że robię to, co chcę? A przecież nie wiem do końca, czego ja chcę. Rzeczywiście, przyznaję, że nie wiem. To co ja wtedy robię, kiedy mówię, że robię to, co chcę? Odpowiedziałem: no prawdopodobnie wtedy robisz to, co chce twoje ciało, co chcą twoje popędy, co chcą twoje emocje, czy twoje nawyki, czy czego chcą twoi koledzy, koleżanki, czy czego chcą media, które na ciebie mają jakiś duży wpływ. Natomiast prawdopodobnie nie robisz tego, co ty chcesz, ty cały, bo na razie jeszcze nie bardzo wiesz, kim jesteś ty cały. W związku z tym rozumienie, kim jestem, jest zupełnie podstawowe, bo tylko wtedy mogę coś mądrego zrobić z samym sobą, z całym sobą i tylko wtedy mogę wiedzieć, po co żyję, w oparciu o jakie więzi, wartości mogę zrealizować moje największe pragnienia, aspiracje. No to popatrzmy tak tytułem wstępu do naszego cyklu na naszą tajemnicę. Kim jestem? Kiedy sam sobie ja, Marek, ja mężczyzna, ja ksiądz, stawiam sobie to pytanie, kim jestem, to taka najprostsza odpowiedź jest następująca. Jestem kimś, kto chce być szczęśliwy. Jestem kimś, kto chce być szczęśliwy. Odkąd sięgam pamięcią w dzieciństwo, to moje marzenia, a było ich dużo, dotyczyły tego, jak być szczęśliwym. Marzyłem sobie, jak być szczęśliwym jako świetny trójskoczek, bo się zapowiadałem między innymi, gdy chodzi o sport, na świetnego trójskoczka. Marzyłem sobie o jakichś sukcesach nawet literackich, bo podobno pisałem najlepsze wypracowania w liceum, ale nie da się chwalił. No a moim największym marzeniem była żona i dzieci. Marzyłem o tym, żeby być, a już się pochwalę, najwspanialszym mężem i najwspanialszym tatusiem w historii ludzkości. No jak już marzyć, to marzyć. I marzyłem o tym, żeby moi bliscy, czyli żona i dzieci w rodzinie, którą założę, żeby codziennie przeze mnie płakali ze wzruszenia i wdzięczności. No i żebym ja przy nich był najszczęśliwszy na świecie. No takie miałem skromne, pokorne marzenia. I każdy z nas, każdego dnia od rana, kiedy zaczyna myśleć o sobie, w swoim życiu, marzy o tym, żeby być bardzo szczęśliwym. I nasze pragnienie bycia szczęśliwym jest tak wielkie, że żeby być nieszczęśliwym, nie trzeba być nieszczęśliwym. Wystarczy, że nie jesteśmy szczęśliwi. I już jesteśmy nieszczęśliwi. Tak bardzo pragniemy szczęścia. To u dziewcząt i kobiet bardziej widać, bo dziewczęta i kobiety są wrażliwsze na swoje własne przeżycia niż my mężczyźni. I kiedy dziewczyna się budzi rano i nie czuje radości, to już jest jej jakoś tak dziwnie. Nie bardzo się chce wstać i zaczynają się pojawiać myśli, czy w ogóle życie ma sens, czy w ogóle warto wstawać. A jeśli następnego dnia z jakiegoś powodu lub bez powodu, to też dobry powód, obudzi się radosna, no to zupełnie wszystko wygląda inaczej. Sobie myśli: no życie ma sens, Pan Bóg mnie kocha, rodzice mnie kochają. Nie są doskonale, ale i tak mnie kochają. Chłopcy tam za mną w szkole tęsknią, no to wstaję, lekki makijaż i biegnę do szkoły czy na uczelnię. Wszystko jest wtedy normalne, bo ona jest radosna. Radość jest jedynym normalnym sposobem istnienia człowieka. Jedynym sposobem, w którym się w pełni chce żyć. Więc to jest podstawowa definicja człowieka. Ktoś, kto chce być radosny. Kto od dzieciństwa do późnej starości marzy o tym, żeby być szczęśliwym. To ktoś, kto im bardziej jest nieszczęśliwy, czy choćby nie doświadcza radości, marzy właśnie o tym, żeby być szczęśliwym i żeby radości doświadczać. Z drugiej strony intuicyjnie czujemy, że z pragnieniem szczęścia wiąże się pragnienie miłości. Chcę kochać, chcę być kochany. To niemal synonimy w naszych marzeniach szczęścia, radości życia. A więc człowiek to ktoś bardzo silnie związany z pragnieniem szczęścia i z pragnieniem miłości. No to popatrzmy teraz troszkę bliżej. Skąd to pragnienie szczęścia, pragnienie miłości w nas? Kim jesteśmy? Czy łatwo tak precyzyjnie i dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, kim jesteśmy? Nie łatwo. Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że jesteśmy niezwykle bogaci jako ludzie w naszej naturze, w naszym człowieczeństwie. Przy nas i w konfrontacji z nami nawet najwspanialsze komputery czy najbardziej tajemnicze zwierzęta to jest coś bardzo prostego. Coś niezwykle prostackiego wręcz, mówiąc z uśmiechem. Jesteśmy kimś ogromnie skomplikowanym. Mamy i ciało, i płciowość, i seksualność, i myślenie, i emocje, i wolność, i aspiracje, i sferę moralną, religijną, duchową, społeczną i jeszcze wiele innych sfer, ale choćby te już wymienione pokazują, jak bardzo jesteśmy złożeni, skomplikowani. Mamy świadomość, że mamy duży stopień autonomii, który nazywamy wolnością i potrafimy sami siebie zaskakiwać, sami siebie naszym zachowaniem. W związku z tym no jest dla nas jasne, ja jestem kimś tajemniczym, kimś bardzo wyjątkowym na tej ziemi, kimś bardzo skomplikowanym, kimś, komu samemu jest trudno zrozumieć własną tajemnicę. I mój biedny umysł w stosunku do mnie no to jest malutki, bo umysł jest kawałkiem mnie i stoi przed zadaniem, żeby mnie całego zrozumieć. To tak jakby spytać koło czy opony o tajemnicę samochodu, czym jest samochód. No co biedna opona, która jest częścią samochodu, może wiedzieć o całym samochodzie. Więc przez analogię, co mój biedny umysł, który jest tylko kawałkiem mnie, może wiedzieć o mnie całym. A ja stawiam mojemu umysłowi zadanie, żeby mnie całego zrozumiał. Więc moim pierwszym problemem jest moja niezwykłość, moje bogactwo. Trudno jest zrozumieć kogoś tak skomplikowanego i tak bogatego w swojej naturze, jakim jestem ja, człowiek. Drugi powód trudności w rozumieniu siebie to są ideologie, które mi podpowiadają, kim jestem, ale zamiast mi podpowiadać fakty o mnie, to mnie wprowadzają w świat fikcji. Bo ideologie to jest zespół idei, które mają zastępować rzeczywistość. Oczywiście nie z definicji, bo w definicji ideolodzy twierdzą, że oni są jedynymi, którzy rozumieją rzeczywistość i wyjaśniają rzeczywistość. Przy okazji chcą ją przemieniać, tego też nie ukrywają, więc nie tylko opisują, ale próbują być właśnie twórcami, czy wręcz stwórcami rzeczywistości, ale w punkcie wyjścia uważają, że rozumieją rzeczywistość, natomiast faktycznie uciekają od rzeczywistości w świat właśnie swoich idei, które się zwykle okazują fikcyjne. Także na temat człowieka istnieją różne ideologie, nie tylko na temat świata jako całości, nie tylko na temat systemów społecznych czy ekonomicznych, ale także na temat człowieka, natury człowieka, sensu życia. Tu właściwie ideologie chcą mieć ostatni głos. Otóż te ideologie, które obecnie panują, bardzo wypaczają spojrzenie na człowieka. Bo dominują teraz ideologie, które możemy nazwać humanistyczno-ateistycznymi. I te ideologie mają wspólny mianownik, mianowicie przeceniają to, co we mnie jest pozytywne i starają się nie widzieć moich słabości, moich zagrożeń, moich ułomności. I dlatego taka klasyczna wizja człowieka obecnie poprawna politycznie, czy taka promowana przez dominujące media, to jest człowiek, który się spontanicznie samorealizuje, który powinien siebie we wszystkim akceptować, a przynajmniej tolerować i być przez wszystkich tolerowany, akceptowany. Człowiek, który się może wychować według tych ideologii bez stresu, bez wysiłku, bez dyscypliny, bez Boga, bez zasad moralnych, bez poczucia winy, bez pracy nad sobą. A więc dominuje obecnie taka ideologia, która daje nam hura optymistyczną wersję nas samych. Dawniej dominowała na przykład ideologia protestantyzmu, inspirowana poglądami Lutra, który miał bardzo czarną, przynajmniej ciemną, bolesną wizję człowieka. Twierdził, że każdy z nas jest grzesznikiem i że tylko może grzeszyć i że zbawieni mogą być tylko ci, którzy ufają w Boże miłosierdzie. Natomiast nikt z nas się nie może nawrócić, stać się świętym, stać się podobnym do Jezusa. Według Lutra było to niemożliwe. Więc Luter miał taką bardzo pesymistyczną wizję człowieka, można powiedzieć skrajnie pesymistyczną. Teraz miłościwie nam panuje wizja skrajnie optymistyczna. Hura optymistyczna, jak ja to nazywam. I jest jeszcze trzeci powód, dla którego trudno jest nam zrozumieć nas samych. To nie tylko fakt, że jesteśmy niezwykle skomplikowani, nie tylko fakt, że ideolodzy przeszkadzają nam być realistami w patrzeniu na siebie, ale jeszcze trzeci fakt, mianowicie fakt, że kiedy patrzę na moją własną tajemnicę, to staję się sędzią we własnej sprawie. Kiedy obserwuję świat wokół mnie, na przykład tą salę, w której tutaj się znajdujemy, no to jestem obiektywnym, zewnętrznym obserwatorem i nie mam żadnego interesu, żeby wypaczać patrzenie na tą salę. No chyba, żebym chciał kupić tą salę za tanie pieniądze, to bym wtedy starał się widzieć jak najwięcej minusów. Czy gdybym chciał sprzedać komuś tą salę, to bym z kolei chciał eksponować jak najwięcej plusów tej sali, jej struktury. Więc wtedy też już mógłbym nie być do końca sędzią takim obiektywnym. Natomiast w patrzeniu na mnie samego to już nie jest możliwe uwolnienie się od subiektywizmu, no bo skupiam się na samym sobie i muszę być sędzią we własnej sprawie. Dlaczego jest to wyjątkowo trudne bycie sędzią we własnej sprawie, gdy patrzę na siebie jako człowieka? Otóż dlatego przede wszystkim, że mój sposób patrzenia na mnie zależy od mojego sposobu postępowania. Zależy głównie od mojej inteligencji, od wiedzy i wykształcenia. Więc im większą mam inteligencję, im większe wykształcenie, im większą wiedzą dysponuję, tym większa szansa, że moje patrzenie na świat, moja percepcja świata będzie coraz bardziej optymalna i taka respektująca rzeczywistość. Natomiast im bardziej patrzę na siebie, tym bardziej nie inteligencja decyduje wiedza i wykształcenie, ale mój sposób postępowania. Otóż zupełnie inną wizję człowieka ma na przykład egoista, czy hazardzista, czy człowiek chory, a inną wizję ma człowiek, który jest dojrzały, który potrafi kochać, który jest odpowiedzialny, który respektuje własną godność i własną wolność. Powiedz mi, jak postępujesz, a powiem ci, jak widzisz człowieka. Jeżeli ktoś ma piątą, przepraszam za brutalny przykład, kochankę, czy dwusetnego partnera tak zwanego, mając inną orientację seksualną, to wiadomo, że będzie twierdził, że człowiek jest głównie zwierzęciem, że człowiek się powinien kierować orientacją seksualną i że nie powinien niczego w sobie tłumić i że ma respektować swoją wolność i w związku z tym do niczego się na stałe nie zobowiązywać, no bo tak właśnie postępuje. A jeżeli ktoś kocha i jest odpowiedzialny, jest pracowity, jest wierny przysięgom, które składa i zobowiązaniom, które podejmuje, to jest jasne, że potrafi dostrzec sobie te aspekty, których ten pierwszy z wymienionych przykładów nie będzie chciał widzieć. A więc nawet jeśli mam najwyższą inteligencję, najwyższe wykształcenie, a moje postępowanie jest prymitywne, to będę miał prymitywną wizję człowieka. Jeśli natomiast miałbym bardzo niewielkie wykształcenie, byłbym nawet analfabetą, ale bym postępował, mówiąc naszym językiem, w sposób szlachetny, godny człowieka, to mogę być bardzo mądry i bardzo realistycznie patrzeć na niezwykłe przecież możliwości człowieka, jakie mamy. I w związku z tym, że jesteśmy tak w skomplikowanej sytuacji, gdy patrzymy na naszą własną tajemnicę, to jakie mogą być efekty tego skomplikowania w patrzeniu na człowieka? Otóż my ludzie mamy takie dziwne pomysły, przynajmniej niektórzy z ludzi, na temat kim jest człowiek. Otóż jedni twierdzą, że człowiek jest po prostu zwierzęciem. Jest jednym ze zwierząt trochę bardziej wyewoluowanym, zdolnym do pewnych zachowań, do których jest niezdolna małpa czy inne zwierzęta z tych wyższych ssaków, no ale ostatecznie jest tylko zwierzęciem i ma kierować się popędami, instynktami, niczego nie tłumić, no bo jest tylko zwierzęciem. Inni z kolei, naśladując Adama i Ewę, sięgając początków ludzkości, wmawiają sobie, że są bogami. Tak sobie wmówili Adam i Ewa. Istota grzechu pierworodnego polegała na, mówiąc naszym współczesnym językiem, na błędnej antropologii. No i okazało się, że wtedy zaczęli być bardzo nieludzcy wręcz, może nie bezpośrednio oni, ale już na przykład ich syn zabija brata, w kolejnych pokoleniach ludzie wypowiadają sobie wojny, stają się coraz bardziej okrutni. Ten człowiek, który sobie wmówi, że jest jak Bóg, zaczyna postępować czasem gorzej niż zwierzę, jeśli można zastosować tą analogię. Niektórzy robią jeszcze bardziej skomplikowaną sztuczkę intelektualną i mówią, proszę księdza, w sferze cielesnej to jestem zwierzęciem, no nie ma co ukrywać, mam się kierować instynktami, popędami, a w sferze myślenia jestem nieomylnym Bogiem. Cokolwiek ja pomyślę, to jest najlepsze, ja mam moją prawdę, ja wiem najlepiej, co jest dla mnie dobre, czyli to, co myślę, jest bezwzględnie prawdziwe i tutaj jestem nieomylny. I powstaje nam wtedy zwierzo Bożek. Pół zwierzę, pół Bożek. No, takie też ciekawe twory w naszych myślach mogą się pojawić. Zwierzo Bożek. Coraz więcej spotykam ludzi, którzy sami siebie uważają za zwierzo bożków. To nie ukrywam, częściej mężczyznom się przydarza niż kobietom. A więc mamy takie bardzo skrajne nieraz spojrzenie na nas samych. A co nam mówi Biblia na temat człowieka? I tym podsumujemy ten wstęp na temat ja człowiek. Otóż Biblia daje nam najprostszą definicję człowieka, aż się boję powiedzieć, bo się wzruszę. Otóż człowiek to ktoś kochany. Człowiek to ktoś kochany. To jest najprostsza definicja człowieka, jaką możemy odczytać z Biblii. Bóg się objawia jako ten, który jest miłością, który nie tylko kocha, ale jest miłością, jest samą miłością we własnej osobie i odnosi się do nas wyłącznie z miłością i w żaden inny sposób. W związku z tym człowiek to ktoś kochany. Kim jestem ja? Kimś kochanym. I stąd staje się zrozumiałe, dlaczego tak bardzo tęsknimy za szczęściem, za byciem radością, no bo tam, gdzie jest miłość, tam się natychmiast pojawia radość. Bóg jest nie tylko miłością, jest też radością. Pan Jezus powie, przyszedłem po to, aby moja radość w was była i aby wasza radość była pełna. Moja radość. On nie tylko jest radosny, jest radością. Bo miłość i radość to synonimy, więc Bóg jest radością, bo jest miłością, a nas stwarza na swoje podobieństwo, czyli na podobieństwo kogoś, kto może kochać i być radosny. No i stąd wspomniana na samym początku tej refleksji nasza tęsknota za szczęściem i za miłością. I nasza intuicja, chyba dosyć oczywista, że między szczęściem a miłością istnieje bezpośredni związek. Tak, Biblia to potwierdza. Jestem kimś kochanym. I zauważmy, że w świetle tej najprostszej definicji człowieka, jestem kimś kochanym, bardzo kiepsko wypada ta taka dostojna niby definicja człowieka średniowieczna, że człowiek to istota rozumna i wolna. Dlaczego ta definicja, której już nie używam, właśnie ze względu na jej ograniczenia, dlaczego ma poważne braki, ta niby czcigodna definicja, człowiek to istota rozumna i wolna? Otóż po pierwsze dlatego, że ta definicja przecenia naszą rozumność i wolność. Trzeba by doprecyzować tą definicję i powiedzieć, człowiek to ktoś, kto ma szansę być rozumny i wolny. Ale nie każdy z nas tej szansy korzysta. Co więcej, wszyscy tu obecni znamy osoby, które są zniewolone, wpadły w jakieś nieraz śmiertelne uzależnienia, albo też znamy osoby, które nałogowo oszukują same siebie. Zresztą to się wiąże zwykle z uzależnieniami. Nałogowe oszukiwanie samego siebie, wmawianie sobie na przykład, że nie jestem uzależniony, gdy jestem. A więc znamy osoby, które są bardzo nierozumne i bardzo zniewolone, tu i teraz przynajmniej, mogą to zmienić, ale tu i teraz są nierozumne i zniewolone, a są dalej ludźmi. Nie przestają być człowiekiem. Natomiast zgodnie z tą definicją, człowiek to istota rozumna i wolna, z tej definicji trzeba by wykluczyć każdego z nas, kto byłby w jakiejś choćby fazie życia nierozumny czy zniewolony, czy jedno i drugie naraz. Ale drugą słabością tej definicji jest właśnie to, że tam nie ma nic o miłości. A bez miłości się człowieka nie da zrozumieć. Czyli każda definicja, która nie wspomina o miłości, nie oddaje istoty człowieczeństwa. To jest pierwsza definicja człowieka i pierwsza sfera, pierwszy wymiar człowieczeństwa. I jestem kimś kochanym i to przez samego Boga, i przez tych, którzy się od Boga uczą kochać, czy świadomie, czy niektórzy ludzie dobrej woli nawet nie wiedzą o Bogu, a się od Boga uczą kochać i też potrafią kochać w Boży sposób. A więc jestem kochany przez Boga i tych ludzi, którzy się od Boga kochać uczą. Po drugie, jestem kimś podobnym do Boga, a być kimś podobnym do Boga to być kimś zdolnym, by przyjąć miłość i by odpowiedzieć miłością na miłość, by się nauczyć kochać. O tym będzie więcej przy płciowości i przy uczeniu się miłości w relacji kobieta-mężczyzna. Więc jestem podobny do Boga, bo jestem w stanie się nauczyć kochać. Uczenie się miłości nie jest spontaniczne, bo nie jestem Bogiem, ale jestem na tyle podobny do Boga, by mieć szansę się nauczyć kochać i to tak dojrzale według tych zasad, jakich uczy mnie Jezus i jakimi On sam się kierował. Po trzecie, jestem kimś bezcennym, nie tylko kochanym, nie tylko zdolnym, by się nauczyć kochać, bo podobnym do Boga jestem, ale jestem też kimś bezcennym, właśnie dlatego, że jestem kochany przez Boga i to kochany będę na wieczność. Bóg mnie nigdy nie przestanie kochać, dlatego będę żył przez całą wieczność. Ode mnie zależy, jaka to będzie forma życia wiecznego, ale samo życie wieczne mam zagwarantowane, bo Bóg nigdy nie przestanie mnie kochać i w związku z tym nigdy nie wycofa mojego istnienia. Więc jestem kimś bezcennym, bo tą bezcenność gwarantuje mi sam Bóg swoją miłością. Bóg mnie kocha tak niesamowicie mocno, że przychodzi do mnie osobiście w ludzkiej naturze, chociaż wie, że go przybiję do krzyża, potraktuję jak złoczyńcę i zabiję w ludzkiej naturze. Z góry to wie. Z góry wie, że się zgodzi, żeby mnie upewnić, że kocha do końca, za każdą cenę. A więc Bóg kocha mnie do tego stopnia, że mój los jest dla Boga ważniejszy niż Jego własny los. Mój los jest dla Boga ważniejszy niż Jego własny los. Po to, bym ja miał szansę na nawrócenie, bym miał szansę żyć w świętości, wolności dziecka Bożego, w miłości, właśnie w radości i szczęściu, Bóg siebie samego poświęca, mówiąc po ludzku. I to aż do maksymalnego uniżenia, do śmierci godnej największego złoczyńcy, do krzyża, do bycia oplutym, poniżonym, opuszczonym. A więc Bóg mnie kocha, no nie wiem jak to nazwać, no nie tylko wzruszająco i nieodwołalnie, bezwarunkowo, wręcz szaleńczo. No bo jak nazwać taką miłość, w której Bóg aż do tego stopnia płaci cenę za to, że ciebie i mnie kocha. Więc przy takiej wielkiej miłości Boga do ciebie i do mnie jest już jasne. I ty, i ja jesteśmy bezcenni w oczach Boga. To przy okazji, co w takim razie możemy ofiarować ludziom, których kochamy najbardziej na tej ziemi? Skoro jesteśmy bezcenni, to co możemy z tej naszej bezcenności ofiarować? Niewiele. Niewiele możemy ofiarować, jeżeli chcemy zachować naszą bezcenność. Możemy ofiarować nasz czas, nasze siły, nasze zdrowie, w skrajnym przypadku nasze życie doczesne i nic więcej. Ktoś powie, no proszę księdza, no to jest chyba właściwie wszystko, co mamy. Czas, siły, zdrowie, no i w skrajnych przypadkach życie doczesne, bo życia wiecznego nie możemy nikomu ofiarować, bo Bóg nam je da, choćbyśmy życie doczesne komuś ofiarowali. To i tak będziemy żyć i to żyć wiecznie. Ktoś powie właśnie, że to niewiele w sumie możemy dać. Otóż mamy w sobie znacznie większe bogactwa niż to, co wymieniłem. Mianowicie mamy w sobie godność dziecka Bożego, czystość, wolność, powołanie do świętości, zdolność życia w świętości. I tego nam nikomu nie wolno ofiarować. Nikomu. Ani mamie, ani tacie, ani małżonkowi, ani rodzeństwu, ani dzieciom, ani największemu przyjacielowi. Jeżeli jestem świadomy mojej godności, nikomu nie ofiaruję mojej wolności, mojej czystości, mojego trwania na drodze zbawienia, mojej świętości, mojej godności dziecka Bożego. A pokusy takie są. Na przykład jeżeli dziewczyna odkrywa, że chłopak, z którym się związała, jest na przykład narkomanem czy erotomanem, to on zwykle zostawia na nią najstraszniejszą pułapkę, jaką można zostawić. Mówi: a skoro ty to odkryłaś już, że ma taki problem, to już mnie na pewno nie kochasz. I zwykle dziewczyna w swojej dobroci serca, ale i naiwności mówi: no ależ kocham cię nadal, jestem rozgoryczona, nie ukrywam tego twoimi tymi trudnościami, słabościami, ale kocham cię nadal. No i wtedy on kontynuuje pułapkę, mówi: akurat kochasz mnie. Gdybyś mnie kochała, to byś mi udowodniła, że kochasz. No i jak mam ci udowodnić? No jeśli jest na przykład erotomanem, powie, no to współżyj ze mną. Jeśli jest narkomanem, powie, to wstrzyknij sobie to, co ja wszykuję, będziesz mnie lepiej rozumiała, wtedy mnie ocalisz. No i jeśli to zrobi, schodzi na jego poziom i ona sama jest w dramatycznym kryzysie, a jemuż nie pomoże, bo przestaje być dla niego atrakcyjna. Otóż jesteśmy atrakcyjni tylko wtedy i tylko na tyle, na ile cenimy naszą bezcenność. To tak na marginesie, ale warto sobie to uświadomić. Im bardziej spotykamy ludzi, którzy są poranieni, którzy stracili swoją, przynajmniej tu i teraz, nie respektują, bo tu nie można stracić godności, ale nie respektują swojej godności przez taki styl życia, jaki mają, stracili wolność tu i teraz, stracili nadzieję, stracili radość, to żeby im pomóc, my musimy to wszystko mieć. To tak na marginesie. Więc jesteśmy bezcenni, a to oznacza, że nikt nas nie ma prawa posiadać, traktować jak własność. Nawet Bóg nas nie traktuje jak własność, którą dowolnie zarządza, tylko nas traktuje jak ukochane dzieci, które kocha aż do oddania życia. Więc ty, drugi człowieku, nie masz prawa mnie traktować jak własność. Żona nie jest własnością męża, mąż nie jest własnością żony, dzieci nie są własnością rodziców, przyjaciel nie jest własnością tego, z kim się zaprzyjaźnił, ksiądz nie jest własnością biskupa, siostra zakonna nie jest własnością matki generalnej. Nikt z ludzi nie jest własnością drugiego człowieka. Można mnie kochać, ale nie wolno mnie posiadać. I ja mogę kochać ciebie, ale nie mam prawa choćby próbować ciebie traktować jak własność. Wyłącznie mam prawo ciebie kochać, drugi człowieku, i respektować twoją godność, twoją autonomię. Mam być dla ciebie darem, a nie ty dla mnie własnością. I co więcej, ja sam nie mam prawa traktować samego siebie jak własność. Nieraz mi ktoś, zwłaszcza z nastolatków, mówi: proszę księdza, no ja wiem, szkodzę sobie powiedzmy alkoholem, czy nikotyną, czy narkotykiem, czy tym trybem życia, ale to jest moje ciało, moje zdrowie, to ja mam prawo. Wtedy wyjaśniam: człowieku, ty sobie dałeś godność dziecka Bożego, ty się stworzyłeś tak cudownie, jako ktoś zdolny do rozumności, wolności, jako ktoś kochany przez Boga, i to kochany nad życie dosłownie przez Boga. Ty sobie to wszystko dałeś sam, twoją mocą. Nie okradaj samego siebie. Nie bądź złodziejem, który okrada samego siebie, który okrada siebie ze zdrowia, z wolności, z godności dziecka Bożego, z radości życia, ze świętości, z drogi zbawienia. Nie okradaj samego siebie. Bądź dla siebie sejfem, który chroni siebie i swoje wewnętrzne skarby, które dostałeś od Boga, i bądź dla siebie przyjacielem, który rozwija to, co otrzymał. Więc jestem kochany, jestem zdolny, by kochać, jestem kimś bezcennym. Po czwarte, ja, człowiek, patrząc biblijnie na nas, ludzi, jestem kimś, kto nie ma granic w rozwoju. To jest takie ważne. Nie tylko jestem kochany, nie tylko jestem zdolny, by nauczyć się miłości. Nie tylko jestem bezcenny, ale nie mam też granic w rozwoju. Mogę się nieustannie rozwijać. Mój dzisiejszy rozwój może mi wystarczyć najwyżej na dziś, ale mi nie wystarczy na jutro. Jutro przyniesie nowe zadania, nowe wyzwania, nowych ludzi, których spotkam, nowe sytuacje, i będę potrzebował kolejnego stadium rozwoju. Albo będzie regres, a nawet kryzys. To świetnie widać u młodzieży. Jeżeli mamy w szkole czy w domu jakąś na przykład niezwykłą dziewczynę, która się absolutnie wyróżnia na tle swoich rówieśników, jest bezwzględnie najlepsza i w nauce, i w postawie, w zachowaniu, w dyscyplinie, w kulturze bycia, w hierarchii wartości, w dojrzałości. Absolutna perełka Boża, jak ja to nazywam, dziewczęta w takiej sytuacji. I jeżeli ona się przestanie rozwijać, to za parę tygodni czy miesięcy będzie już tylko średniakiem, a za rok, dwa, trzy, albo i wcześniej, może wpaść w głęboki kryzys. Bo albo się nieustannie rozwijam, ja, człowiek, albo wchodzę w regres. A dlaczego nie mam granic w rozwoju? No bo jestem powołany, by być podobnym do Boga. A nigdy nie jestem aż tak podobny do Boga, żeby nie móc być bardziej podobny, niż jestem. Dlatego nigdy nie będę aż tak mądry, aż tak kochający, aż tak roztropny, aż tak wrażliwy moralnie, żebym nie mógł jeszcze bardziej w tym wszystkim być podobny do Boga. Więc nie mam granic w rozwoju. Jestem obdarzony rozumnością i wolnością. Dopiero tutaj na piątym, szóstym miejscu przychodzi ta rozumność i wolność, patrząc tak systematycznie na człowieka w świetle Biblii. Po co rozumny? Żebym zrozumiał to wszystko, kim jestem, jakie mam skarby, i żebym zrozumiał, na czym polega miłość. O tym przy innej okazji. A wolny jestem po to, żebym mógł kochać, jeśli zechcę. Bo do wolności nie można mnie zmusić, z definicji, i do miłości nie można mnie zmusić. Dlatego komputery nigdy nie pokochają. Być może stworzymy komputery, które będą miały sztuczną inteligencję twórczą, ale nigdy nie stworzymy komputera, który się z nami zaprzyjaźni, który nas może pokochać, bo nie stworzymy sztucznej wolności. Z definicji wolność nie może być sztuczna, jeśli ma być prawdziwa. Więc Bóg nas obdarzył prawdziwą wolnością, ale my nikogo innego, nawet ludzi nie możemy obdarzyć wolnością, naszą mocą. Możemy tylko pomagać im w rozwijaniu wolności, którą otrzymali od Boga. A komputerom czy innym urządzeniom nie stworzymy sztucznej wolności, bo nie ma sztucznej wolności. Wolność jest albo, powtórzę, prawdziwa, albo żadna. I w związku z tym Bóg dał nam wolność, dlatego byśmy mieli szansę kochać, jeśli zechcemy. Jeśli w tym celu użyjemy wolności, by kochać. Ktoś powie, no ale to może Bóg przesadził z tą wolnością, bo dał nam rzeczywiście prawdziwą wolność, aż tak prawdziwą, że czasami doprowadzamy do wojen, do straszliwych cierpień, mordujemy miliony ludzi. To może lepiej byłoby bez tej wolności nas stworzyć. Otóż kto zapłacił największą cenę za wolność, którą nas obdarzył Bóg? Otóż sam Bóg. Sam Bóg zapłacił najwyższą cenę, bo to myśmy Go przybili do krzyża i myśmy najbardziej Boga skrzywdzili w historii ludzkości. Żaden człowiek nie został tak skrzywdzony, źle używano wolnością jak Bóg. I Bóg nawet tym, którzy Go przybijali do krzyża, wolności nie odebrał. Skoro On płaci najwyższą cenę za wolność, to znaczy, że wolność ma sens, bo inaczej by Bóg aż takiej ceny za wolność nie płacił. No i a sensem wolności jest to, że kocham. Dzięki wolności mam taką szansę i taką możliwość. I wreszcie przedostatnia z tych cech, które nam wystarczą, by zrozumieć istotę człowieczeństwa. Otóż jestem zraniony. Jestem zraniony grzechem pierworodnym, a dokładnie mówiąc skutkami grzechu pierworodnego i grzechami kolejnych pokoleń, grzechami, słabościami oraz moimi własnymi grzechami, słabościami. To jest jedyna cecha negatywna człowieka, zranienie. Zranienie duchowe, zranienie moralne. Zranienie, które święty Paweł wyjaśnia tak prostymi słowami. Łatwiej mi czynić zło, którego nie chcę, niż dobro, którego szczerze pragnę. Biedny ja człowiek. A więc to jest poważne zranienie. Nie tak śmiertelnie groźne, jak uważał Luter, który wykluczał możliwość nawrócenia u ludzi i wejścia na drogę świętości. Natomiast to zranienie jest naprawdę poważne. I święty Paweł tutaj chyba bardzo realistycznie diagnozuje to zranienie. Łatwiej mi czynić zło, którego nie chcę, niż dobro, którego szczerze pragnę. To jest poważne zranienie. Możemy powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy wtedy biedni, kiedy dotykamy tego typu zranienia. Ono jest właśnie konsekwencją całej tej historii ludzkości od Adama i Ewy. I te zranienia są na tyle poważne, że bez pomocy Boga rzeczywiście nie jestem w stanie kochać. Bez pomocy Boga raczej grozi mi egoizm, lenistwo, uleganie popędom, instynktom, wpadanie w uzależnienia, w agresję, w przemoc, czy w rozpacz, aż do odebrania sobie życia. I sami nazywamy tę ziemię padołem łez, czy doliną ciemności, przynajmniej w niektórych aspektach, w niektórych czasach, bo my ludzie potrafimy aż tak źle używać darów, które żeśmy otrzymali od Boga, zwłaszcza rozumności i wolności, że zamieniamy raj w coś, co jest zaprzeczeniem raju. Więc jesteśmy bardzo zranieni i to zranienie jest jedyną cechą negatywną w naszej tajemnicy człowieczeństwa, w naszej naturze i jest jedyną cechą, która nie pochodzi od Boga. Jest jedyną cechą, która nie pochodzi od Boga. Wszystkie te wymienione cechy wcześniejsze, te piękne, zachwycające, to są dary, któreśmy otrzymali od Boga. Otrzymaliśmy od Boga miłość, otrzymaliśmy od Boga naturę podobną do Boga, otrzymaliśmy od Boga to, że jesteśmy bezcenni, że możemy się bez granic rozwijać, że jesteśmy obdarzeni rozumnością i wolnością. Natomiast zranienie żeśmy sobie sami zadali. Sami żeśmy sobie zadali. I ostatnia cecha człowieczeństwa, gdy widzimy nas samych w świetle Biblii, ostatnia cecha to jest świętość. Jesteśmy powołani do świętości. Mimo tego poważnego zranienia, jesteśmy powołani do świętości, czyli do bycia podobnymi do Boga. Świętość to nie jest, tu przy okazji warto wyjaśnić, świętość to nie jest cierpiętnictwo, to nie jest nastawianie policzka bijącym, bo Pan Jezus bronił się przed żołnierzem, który go uderzył. Pan Jezus nie był naiwny i nastawiał drugiego policzka. I świętość to także nie jest bycie doskonałym. To nie jest perfekcjonizm. Doskonały jest tylko Bóg. Doskonały jest tylko Bóg. My nigdy nie będziemy wszechwiedzący, wszechmocni, nieomylni i tak dalej. Możemy natomiast być podobni do Boga w miłości. Nie we wszechmocy, nie w odwiecznym istnieniu, nie w doskonałości, ale w miłości. Oczywiście miłość jest wyjątkowo ważną częścią doskonałości Boga, ale niektórych przymiotów Boga nie jesteśmy w stanie naśladować, a i naśladowanie miłości też nigdy nie będzie doskonałe. W związku z tym świętość to nie jest doskonałość. To jest natomiast bycie podobnymi do Boga, który się objawił w Jezusie. A jaki był Jezus? Był bardzo radosny. Był, tutaj wchodzimy już troszkę w cielesność, nasz dzisiejszy temat. Był bardzo radosny, dbał o swoje ciało, swoje odżywianie. Pościł, ale tylko raz, zanim zaczął publiczną działalność. Potem jak już zaczął działalność, jak harował od świtu do nocy, już nie pościł. Bardzo dobrze się odżywiał, rozsądek. Więc Jezus był tym, który bardzo kochał, promieniował miłością, mądrością, fascynował ludzi do tego stopnia, że szli za nim aż na pustynię. Fascynował ludzi dobrych, niepokoił grzeszników, a do wściekłości doprowadzał ludzi podłych. I tu mamy najprostszą definicję świętego. Święty to ktoś podobny do Jezusa, czyli ktoś, kto promieniuje zdrowiem, radością, chęcią życia, miłością, mądrością, nie tylko miłością, ale też mądrością. Ktoś, kto fascynuje ludzi dobrych, kto niepokoi ludzi grzesznych i kogo chcą zabić ludzie podli. Jeśli te trzy warunki spełnią naraz, to jestem człowiekiem świętym. Taki był Jezus, taki był Jan Paweł II. Ludzie szlachetni z całego świata za nim biegli. Ludzie grzeszący, ręka im drżała, nie tylko zamachowcowi, ale i innym wielkim głowom państw, jak kamery pokazywały, drżały ręce przy papieżu, a ludzie podli postanowili go zabić. Tak samo było z księdzem Popiełuszką. Ludzie szlachetni, jak teraz już wiemy, szukali go dzień i noc. Ludzie grzeszni przy nim się niepokoili, a ludzie podli postanowili go zabić. Sam Jezus daje nam matematycznie precyzyjną definicję świętego. Mówi, bądźcie nieskazitelni jak gołębie, ale roztropni jak węże. A często my, księża, za nami inni wychowawcy chrześcijańscy, cenzurujemy Jezusa i dajemy pół definicji Jezusa, nie wiem dlaczego, i mówimy, bądźcie nieskazitelni jak gołębie, ale zapominamy o drugiej części definicji, ale roztropni jak węże. I kogo wychowujemy? Takie Boże fujary, fajtłapy takie, nie z tej ziemi. Dobre to jest takie, taka dziewczyna, taki chłopak, ale fujara nie z tej ziemi. Jakaś studentka mi pisze, księdza, ja się przyznaję do Pana Jezusa tam na uczelni, do kolegów, koleżanek, do wykładowców, ale oni kpią ze mnie. To widocznie Pan Jezus tak chce. Mówię, dziewczyno, Pan Jezus tak nie chce. Pan Jezus się wstydzi za ciebie. Z Pana Jezusa nikt nie zakpił. Próbowali, nie dało się. Tak odpowiedział, że byli bezradni, że się pochowali, pospuszczali głowy. Z Jana Pawła II czy z księdza Popiełuszki nikt nie zakpił. Można ich było zabić, ale nie można było ich wyśmiać czy zakpić. Za silni byli. Do matki Teresy chyba znana scena, podszedł jakiś lewacki dziennikarz i mówi, no siostra to tak żyje w opinii świętości, no i to chyba uzasadnione, ale ten kościół jest taki podły, co by matka Teresa zmieniła w kościele, żeby kościół był lepszy? A ona powiedziała, siebie i ciebie bym zmieniła. No i facet odszedł zmyty, bo on myślał, że wstawi klina między nią a biskupów, czy między nią a jakąś tam strukturę kościoła. Ja bym siebie i ciebie zmieniła i wtedy kościół będzie w porządku. Więc tacy jesteśmy, możemy być nie tylko dobrzy, ale też mądrzy. Święty to szczyt dobroci, mądrości naraz, tak jak to właśnie było w osobie Jezusa Chrystusa.